Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, przyjechał pan na konferencję do Słowińskiego Parku Narodowego. Jak pan ocenia tutaj zorganizowanie tego wszystkiego i ważkość tematu? Bo przypomnijmy, rozmawiamy o tym, jak chronić ekosystemy wodne, a jak je udostępniać.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest to 14. edycja konferencji organizowanych przy współudziale Ambasady Stanów Zjednoczonych i Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Ta inspiracja zapoczątkowana kilkanaście lat temu zaowocowała właśnie organizacją praktycznie co roku w różnych parkach narodowych konferencji, które prawie zawsze dotyczą zagadnień zarówno ochrony przyrody, jak i problemów związanych z jej udostępnianiem. Udostępnianie zasobów przyrodniczych również w parkach narodowych jest to nasze ustawowe zadanie, jednakże zawsze niesie ze sobą pewne zagrożenia, które mogą, tak jak w niektórych parkach narodowych, jak w Tatrzańskim, Słowińskim czy Karkonoskim, przybierać na sile i mogą stanowić poważne zagrożenie dla istoty ochrony przyrody, dla której powstał park narodowy. Równoważenie ochrony przyrody z jej udostępnianiem jest bardzo ważnym zadaniem i tego typu konferencje, również ta, która dotyczy szczególnie ekosystemów wodnych, jest na pewno bardzo cenną inicjatywą zarówno Parku Narodowego, jak i właśnie naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych i z pewnością przyniesie określone wnioski, rezultaty, ale też przede wszystkim jest taką fantastyczną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy służbami parków narodowych w Polsce i między służbami parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie z różnej perspektywy na bardzo podobne problemy możemy patrzeć i możemy wymieniać się informacjami i doświadczeniami.
Tutaj mamy Słowiński Park Narodowy, który leży zupełnie po drugiej stronie Polski i zupełnie ma inny charakter niż ten karkonoski. Co pan jako dyrektor tego drugiego parku, tego górskiego parku, wynosi z takich spotkań?
Pewne zagadnienia są na tyle uniwersalne i generalne, że możemy dyskutować niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Już tak jak wcześniej powiedziałem, naszą podstawową misją jest ochrona przyrody, natomiast z drugiej strony te perełki przyrodnicze są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. I zarządzanie ruchem turystycznym, który ma na celu minimalizowanie negatywnych skutków ruchu turystycznego na przyrodę, jest ważne zarówno w Słowińskim, jak i w Karkonoskim Parku Narodowym. Masowy ruch turystyczny, z którym mamy do czynienia zarówno tutaj w Słowińskim, jak i w Karkonoszach czy w Tatrach, zawsze będzie generował pewne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Kwestia, w jaki sposób będziemy zarządzać tym ruchem turystycznym, w jaki sposób będziemy go organizować wspólnie z gminami, wspólnie z przedsiębiorcami turystycznymi, jest bardzo ważna i nie ma znaczenia, którego to parku dotyczy. Nie możemy działać na zasadzie dyrektyw, które będą tworzone czy to w Ministerstwie Środowiska, czy w samym Parku Narodowym, nie uwzględniając otoczenia społecznego, w którym dany park się znajduje. Dlatego nie miałem żadnych wątpliwości, żeby przyjąć zaproszenie i przyjechać do Parku Słowińskiego, bo nad uniwersalnymi zagadnieniami, którymi tutaj dyskutujemy i gdzie będziemy wymieniać się informacjami, tak jak już wcześniej powiedziałem, są ważne dla każdego parku narodowego, niezależnie gdzie on się znajduje. A zwłaszcza dla tych parków, gdzie frekwencja turystyczna jest duża i ona rośnie. Tak jak widzimy tutaj, prawda, ona sięga 2 milionów. W Karkonoszach ona już sięga 2,5 miliona turystów w ciągu roku. Kanalizacja ruchu turystycznego, określanie obszarów, które muszą być wyłączone z ruchu turystycznego ze względu na bytowanie bardzo rzadkich, chronionych gatunków zwierząt czy roślin. Dostosowywanie obszaru czy terminów zwiedzania, na przykład wyłączanie zwiedzania w okresie nocnym lub w okresie lęgowym. gatunkowym ptaków pewnych obszarów ma bardzo duże znaczenie i to, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie ma znaczenia, czy to będzie Karkonoski, czy Słowiński Park Narodowy. Pewne narzędzia są na tyle uniwersalne, że można je zastosować we wszystkich parkach narodowych.
No właśnie, to jest to takie duże podobieństwo między morzem a górami, że tych turystów w sezonie letnim zwłaszcza jest bardzo dużo. U Was jeszcze do tego jest w sezonie zimowym, właściwie przez cały rok sezon w górach.
Ja chcę tu powiedzieć, że mamy na pewno kilka takich podobieństw. Po pierwsze, że właśnie są, że jest pewna sezonowość tego ruchu turystycznego, gdzie mamy maksima i tutaj oczywiście tak jak nad morzem, tak samo w Karkonoszach, lipiec, sierpień to jest maksimum ruchu turystycznego, że mamy największą liczbę, ale druga rzecz, która nas łączy, to koncentracja w pewnych miejscach, które są bardzo atrakcyjne. Są cenne pod względem przyrodniczym, ale są atrakcyjne również pod względem turystycznym. I ten ruch nie jest rozłożony równomiernie po całym obszarze. Widzimy, tak jak dla turystów przyjeżdżających w Karkonosze cenna jest Śnieżka i obszar wokół Śnieżki, bo to jest najwyższy szczyt i wszyscy praktycznie chcą na tę Śnieżkę wejść i ją zdobyć.
Albo wjechać.
Albo wjechać, jeżeli się da, a tak samo wydmy. Jak dzisiaj zobaczyliśmy, wydmy tak naprawdę stanowią kilka procent całego obszaru Słowińskiego Parku Narodowego, ale po co tu przyjeżdżamy? Żeby pójść na plażę, wspaniałą plażę i pójść na wydmy. Nikt sobie nie wyobraża, żeby będąc w Słowińskim Parku Narodowym nie pójść na wydmy. W związku z tym ta koncentracja tego ruchu turystycznego w określonych miejscach i to często bardzo cennych pod względem przyrodniczym ma miejsce. To nas łączy. Dlatego też musimy wspólnie rozwiązywać problem, jak zminimalizować negatywne skutki koncentracji ruchu turystycznego na cennych obszarach przyrodniczych.
Zapytam o porównanie z USA, dlatego że tutaj podczas konferencji i mieliśmy prelegentów właśnie z Ameryki, ale też Ameryka jest znana z tego, że oni te swoje zasoby przyrodnicze w parkach narodowych chronią bardzo dobrze i to jest ich taka trochę wizytówka. Daleko mamy jeszcze do tego USA, czy może właściwie ich wyprzedzamy?
No, myślę, że nas bardzo wiele różni, przede wszystkim w tym względzie, że powierzchnia parków narodowych w Stanach Zjednoczonych jest o wiele, wiele większa, proporcjonalnie nawet do całej powierzchni Stanów Zjednoczonych niż u nas. Przede wszystkim bardzo często jak słyszymy, że któryś tam z dyrektorów mówi, że zarządza małym parkiem narodowym, który ma 150 czy 200 tysięcy hektarów, to robimy duże oczy, ponieważ suma powierzchni wszystkich polskich 23 parków narodowych to jest zaledwie niecałe 330 tysięcy hektarów, prawda? Niektóry park narodowy pojedynczy jest większy od sumy wszystkich parków narodowych. To jest zupełnie inna skala. To jest to, co nas na pewno różni. Oczywiście różnorodność ekosystemów, ale problemy są bardzo podobne. W wielu przypadkach są bardzo podobne. To jest również duża liczba turystów, która w określonym, w krótkim czasie odwiedza niektóre obszary parków narodowych, duża koncentracja tego ruchu, świadomość ludzi odwiedzających. To nas łączy. Nieważne, czy jesteśmy w Stanach, czy w Polsce, musimy edukować społeczeństwo, jak zachować się w parku narodowych, jak korzystać z tych wartości, co wynieść dla nas, obecnie żyjących, co zostawić dla przyszłych pokoleń. To są zagadnienia, które nas na pewno łączą i możemy tutaj korzystać z doświadczeń właśnie naszych koleżanek i kolegów ze Stanów Zjednoczonych. Co jeszcze nas na pewno troszeczkę różni, to i czego im zazdrościmy, to jest system zarządzania parkami narodowymi. US Park Service to jest organizacja, najstarsza organizacja, która zarządza na świecie, która zarządza parkami, która powstała od początku, która w sposób bardzo klarowny, począwszy od tego najwyższego szczebla znajdującego się w Waszyngtonie do poszczególnego parku narodowego zapewnia przepływ informacji, standaryzuje zarządzanie parkami narodowymi, standaryzuje przepływ informacji o parkach narodowych i to daje taką większą siłę rażenia, nawet właśnie w edukacji czy w informacji dla społeczeństwa. Tam każdy obywatel, mam takie wrażenie, byłem dwukrotnie i widziałem, że każdy, niezależnie w którym stanie byliśmy, to każdy człowiek jak wie, co to jest ranger parku narodowego, co to jest amerykański serwis parków narodowych, ten ubiór jednolity rangersów z kapeluszem, jednoznacznie identyfikuje służbę, która jest bardzo szanowana, która jest uważana za bardzo potrzebną i która spełnia bardzo ważne zadanie dla całego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. U nas jeszcze nam troszeczkę brakuje. My jako pracownicy oczywiście mamy mniej parków narodowych, mniej obszarowo i liczbowo i też ilość pracowników pracujących w sektorze związanym z parkami narodowymi jest dużo mniejsza, ale osobiście bym sobie życzył, żeby w świadomości społeczeństwa to poszanowanie naszej pracy, nie chodzi nawet o szacunek, tylko zrozumienie, dlaczego pracownicy muszą w pewnych momentach ograniczać obecność człowieka na niektórych obszarach parków narodowych, żeby to było bardziej wyrozumiałe. My tego nie robimy na złość turystom. My musimy to robić, bo taka jest nasza misja. Taki jest cel. Tworzymy parki narodowe przede wszystkim dla ochrony zasobów przyrodniczych. Dostajemy, powierza nam się określone zasoby przyrodnicze, które są poddane naszej pieczy i musimy się z tego wywiązać. Pracownicy robią to z wielką pasją, z wielkim oddaniem, często przy zarobkach dużo poniżej średniej krajowej, ale to właśnie, to dzisiaj było widać, jak tutaj już w pierwszych prezentacjach, jak osoby prezentują zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, no z tak wielką pasją i z taką wręcz miłością do tej przyrody, że należy się tym osobom wielki szacunek i wyrozumiałość.
No właśnie, a tymczasem turyści często się kłócą o to, żeby w ogóle zapłacić te kilka złotych za wstęp do parków narodowych, bo on jest płatny, ale to nie są duże pieniądze, a służą utrzymaniu tych wszystkich walorów przyrodniczych, które są naprawdę cenne.
Zdecydowanie tak. Opłata za wstęp do parku narodowego to jest narzędzie, które jest stosowane prawie na całym świecie. Czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii byłem, czy w europejskich krajach. W większości wnosimy opłaty. I to dużo wyższe niż w przypadku polskich parków narodowych. Opłata rzędu kilku złotych za całodniowy pobyt w parku narodowym, gdzie z drugiej strony turysta dostaje dobrze przygotowaną infrastrukturę turystyczną, dobrze przygotowaną informację o szlakach turystycznych, fantastycznie działające ośrodki edukacji ekologicznej, to naprawdę to jest, ja często porównuję na przykład, że turyście nie żal wydać 15 zł na piwo w schronisku, no pewnie z przyjemnością każdy. A jeżeli jest kilka osób, to są już dziesiątki złotych. Jeżeli cała rodzina jest, to są naprawdę dziesiątki albo setki złotych. Natomiast te same osoby często się właśnie w cudzysłowie kłócą, aby zapłacić 4 czy 6 czy 8 złotych za wstęp do Parku Narodowego. Myślę, że tutaj powinniśmy z wielkim zrozumieniem do tego podchodzić. Te środki nie są przeznaczone na wyposażenie biur pracowników czy na zakup nowych samochodów pracowników. One są przede wszystkim przeznaczane na dwa cele. Na poprawę infrastruktury turystycznej, aby było wygodniej i bezpieczniej, ale jednocześnie też i przeznaczane są na edukację ekologiczną dzieci, młodzieży, różnych grup społecznych. Co robimy praktycznie za darmo. Nie bierzemy opłat w większości przypadków za prowadzoną edukację ekologiczną. W lokalnych samorządach, w skali całego kraju. W związku z tym pieniądze, które zostawiamy w Parku Narodowym, z punktu widzenia nawet gospodarczego, one przynoszą zdecydowanie większe rezultaty niż nominalnie te kilka złotych wniesione za opłatę za wstęp do Parku Narodowego.
Czego życzyć pracownikom parków narodowych?
Czego życzyć? Ja przede wszystkim zawsze życzę kilku rzeczy. Jak zawsze życzymy, żeby byli zdrowi, silni i wytrzymali w tym w tej pracy, w tej misji, której się podjęli i utrzymania tej pasji, którą w jakiś sposób zostali obdarzeni. Do parków w większości. Ja pracuję prawie 40 lat w parkach narodowych i muszę powiedzieć, że zdecydowana większość pracowników to są ludzie, którzy nie wybiorą innego miejsca i nie wybiorą innej pracy, tylko pracę w parku narodowym, niezależnie od tego, czy te wynagrodzenia są satysfakcjonujące, czy też nie. Pasja, którą zostali obdarzeni, czy to w zakresie poznawania flory, fauny, obcowania z tą przyrodą, i pracy na rzecz społeczeństwa jest dla nich zdecydowanie ważniejsza niż warunki materialne. I to jest wielki skarb. Oczywiście, że zawsze życzymy, żeby te wynagrodzenia, bo to też jest bardzo ważna rzecz, często to są młodzi ludzie, małżeństwa z dziećmi, którzy też muszą posłać dzieci do szkół, do przedszkola, na studia później, prawda? Więc oczywiście te wynagrodzenia powinny też być wyższe i cieszymy się, że ostatnie lata tutaj rząd zdaje egzamin i systematycznie podnosi wynagrodzenia. Ten rok był taki bardzo wyraźnym wzrostem wynagrodzeń pracowników parków narodowych. Oczywiście widzimy, że z drugiej strony postępująca inflacja dużą część tych podwyżek nam pochłania, ale możemy sobie zadać pytanie, a co by było, gdyby nie było tych podwyżek. Więc w związku z tym cieszymy się. Oby to tak dalej. Aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, dla zdecydowanej większości pracowników najważniejsze jest to, co robią, gdzie robią, w jakich warunkach, że obcują z żywą przyrodą, cieszą się z tego i za to powinniśmy ich kochać, nie tylko po prostu szanować, bo szanować też, ale to powinniśmy ich kochać. To jest 1500 osób w Polsce, tyle stanowi kadra polskich parków narodowych i to jest grupa ludzi, która z oddaniem, a jednocześnie z wielkim profesjonalizmem, bo ci ludzie mają niesamowitą wiedzę, fantastycznie przygotowani zawodowo, mają ponadprzeciętny dar pracy z przyrodą, dar przekazywania tej wiedzy. W związku z tym no, to jest skarb, taki materialny skarb polskich parków narodowych, oprócz tego, że no, oczywiście mamy ten skarb w postaci najcenniejszych zasobów przyrodniczych, który został nam poddany pod ochronę.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzymy właśnie pracownikom parków, żeby nie gasła ta ich pasja, ale żeby te zarobki też szły troszeczkę do góry, żeby mogli ją realizować ze spokojną głową.
Dziękuję bardzo.